Witam serdecznie na antenie Radia Maryja posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Dominika Tarczyńskiego z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Ci wita.
Teraz i zawsze, panie pośle, niepokojące informacje docierają do nas z Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska zaproponowała reformę unijnej polityki azylowej. Zakłada ona wprowadzenie stałego systemu dystrybucji uchodźców, który byłby uruchamiany automatycznie w sytuacji kryzysowej. No i bardzo ważna informacja. Ta komisja zostawia także furtkę dla krajów, które nie chcą przyjmować migrantów. Będą one mogły odstąpić od udziału w relokacji na rok, ale w zamian muszą zapłacić, uwaga, 250 tysięcy euro za każdego uchodźcę, którego nie przyjmą.
To prawda. Są to informacje, które kiedy po raz pierwszy usłyszałem, tak naprawdę zszokowały i ja nie wierzyłem w to, że to jest w ogóle możliwe, dlatego że ponad 1 000 000 złotych za jedną osobę to w bardzo prostym przeliczeniu w przypadku tych 7 000 imigrantów, na których przyjęcie zgodziła się Platforma Obywatelska, to jest ponad 7 miliardów złotych. 7 miliardów złotych Polska musiałaby zapłacić i to jest absolutnie szokująca informacja. Grupa Wyszehradzka natychmiast zareagowała. Oczywiście nie ma absolutnie naszej zgody na takie rozwiązanie i przypuszczam, że uda nam się zebrać tą mniejszość blokującą, ale nic nie jest pewnego. To znaczy, wydaje mi się, że Komisja Europejska dopuściła się pewnego rodzaju szantażu, nacisku. No i ten haracz wpłacony przez Polskę na pewno osłabiłby po pierwsze gospodarkę Polski. Ponad 7 miliardów złotych, niewyobrażalne pieniądze, w sposób bardzo znaczący. No i też na pewno ta decyzja wpłynie na nastroje, bardzo negatywne nastroje w samej Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie, abyśmy my zgodzili się na takie rozwiązanie. Od samego początku Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości mówiliśmy o tym, że nie ma naszej zgody na system relokacyjny, ponieważ no, on nie gwarantuje nam żadnej ilości, a najważniejsze, nie gwarantuje nam tego, kto do nas przyjedzie. To nie jest kwestia naszej niechęci, braku solidarności, jak nam się zarzuca, ale odpowiedzialności za Polskę. To znaczy nie możemy dopuścić do miejsc, na przykład w Paryżu po zamachach, gdy okazało się, że jeden z zamachowców był imigrantem, nazywanym uchodźcą, który w Grecji otrzymał paszport i pozwolenia przebywania w Europie.
Warto przypomnieć, panie pośle, że to my, nie my zapraszaliśmy nielegalnych imigrantów do Europy, a zatem są kraje, które powinny ponosić większą odpowiedzialność za ten cały bałagan i sprawą, z którą sobie całkowicie Unia Europejska nie radzi.
Oczywiście my mówimy o tym, że jest to decyzja Komisji Europejskiej, ale w praktyce wszyscy wiemy, że tak naprawdę to była decyzja Angeli Merkel, która rozpoczęła ten no, katastrofalny proces pomocy imigrantom. Bardzo ważne jest też to, ja na Radzie Europy jako delegat Polski wielokrotnie mówiłem o tym, że jest to kryzys nie europejski, ale globalny, z czym tak naprawdę wszystkie kraje i przedstawiciele się zgadzali. Kryzys globalny, który tak naprawdę dotyka tylko i wyłącznie Europy. Proszę zauważyć, że w bardzo zamożnej, tożsamej kulturowo z uchodźcami Arabii Saudyjskiej przez cały rok stoi 3 miliony miejsc w namiotach obok Mekki dla muzułmańskich pielgrzymów. 3 miliony miejsc w namiotach pięknych, klimatyzowanych, ekskluzywnych. A ilu jest tam uchodźców? Żadnego. A więc to jest bardzo dziwne, że zamożne kraje muzułmańskie nie chcą pomagać, nie biorą w tym udziału. Jedyną formą pomocy, którą zaproponowały, to było wybudowanie 200 meczetów w Niemczech. To jest jakieś kuriozum i my nie możemy zgodzić się na to, aby ten proces globalny był zagrożeniem dla Europy i dla tożsamości Europy. Już tutaj ekonomia jest jakby kwestią wtórną. To jest tak naprawdę historia nas, polityków, oceni, jak zachowaliśmy się w tej sytuacji tutaj w Polsce. Ja nie pozwolę sobie, aby moje wnuki wytykały mi tak błędną decyzję. Nie ma naszej zgody na to.
Niedawno podpisane porozumienie z Turcją odnośnie napływających fali nielegalnych emigrantów. Dotarły do nas, panie pośle, informacje o dymisji premiera Turcji, a zatem się pytam, czy to porozumienie jest stabilne i czy rzeczywiście w tej pierwszej fazie wprowadzania zdawało ono egzamin?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że Turcja początkowo żądała 3 miliardów dolarów na to, aby 3 miliardów euro na to, aby zgodzić się na przyjmowanie kolejnej grupy imigrantów. Teraz to już jest 6 miliardów. No ale bardzo niepokojące sygnały na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Europy. Turcy mówią, że to nadal nie jest satysfakcjonujące rozwiązanie dla nich. Co więcej, mówi się o tym, aby Unia przyjęła Turcję jako państwo członkowskie, a co najmniej zliberalizowała te rozwiązania wizowe. Co oznacza w praktyce, że jeżeli powiedzmy kolejne pół miliona imigrantów trafi do Turcji, oni będą mogli się przemieszczać po Europie. A więc bardzo trudno jest teraz ocenić, na ile te rozwiązania faktycznie przyniosą ten skutek, o którym mówimy, czyli bezpieczeństwo. My mówiliśmy o tym, że jeżeli Platforma dokonała tak naprawdę, przepraszam za to słowo, skoku na suwerenność Polski, dlatego że 2 tygodnie przed wyborami ogłoszono przetarg na 10 ośrodków dla uchodźców. 2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. Oni wiedzieli, że te wybory będą dla nich przegrane. Pomimo to ogłoszono przetarg bez jakiejkolwiek konsultacji z samorządami, z mieszkańcami tych miast. I teraz, jeżeli stanie się to, co stać się może, czyli że w Turcji i innych krajów, które dogadują się z Niemcami, imigranci się znajdą, to będą po prostu mogli się przemieszczać. Dlatego my musimy zastanowić się nad takim systemem w ramach państw bałtyckich i Wyszehradu, aby ten proces zahamować. Tutaj strefa Schengen i granice zewnętrzne Unii Europejskiej są jednym z katalizatorów.
Mówi pan poseł o pewnych propozycjach. Polski rząd mówi wprost nie dla relokacji dla emigrantów, ale także ten niepokojący system obciążenia finansowego 250 tysięcy euro za każdego uchodźcę, swoistego rodzaju haracz. A zatem jak powinien wyglądać scenariusz wydarzeń gwarantujący Polsce zagwarantowanie interesu narodowego i naszego patrzenia na to zagadnienie, włącznie z krajami Grupy Wyszehradzkiej?
Musimy jak najszybciej zebrać zgodnie z traktatem mniejszość blokującą. Pan minister Waszczykowski już o tym rozmawiał wczoraj, przedwczoraj z przedstawicielami Wyszehradu. Ja na Radzie Europy za 2 tygodnie będę rozmawiał z kolejnymi państwami. Uważam, że to jest kwestia czasu, że to oburzenie wśród państw, które mogą być najbardziej obciążone, jest ogromne. Dlatego to od naszej dynamiki działań teraz będzie zależało, jak szybko wprowadzimy to weto, które jest wymagane, czyli 1/3 państw członkowskich. Zrobimy to, bo nie wyobrażam sobie, aby było inaczej.
Grupa Wyszehradzka została zdradzona przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u w kwestii napływu nielegalnych emigrantów. Czy udało się zaufanie Polski odbudować w Grupie Wyszehradzkiej?
Zdecydowanie tak. Rozmawiamy bardzo często, spotykamy się i po pierwsze ja osobiście musiałem przeprosić i te przeprosiny zostały przyjęte i zrozumiane. Oczywiście nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej rozumieli, jaka sytuacja polityczna w Polsce miała miejsce przez ostatnie lata. Wiedzieli o tym, że Donald Tusk, chcąc uzyskać awans do unijnych stanowisk, musiał Angeli Merkel słuchać, jest teraz jej podwładnym. Więc oni to zrozumieli. Bardzo przykre jest to, chciałbym też wspomnieć o tym, w jaki sposób Donald Tusk instrumentalnie wykorzystuje Kościół. W taki sposób instrumentalnie odwołuje się do tożsamości chrześcijańskiej, potrzeby miłosierdzia. To, co dzisiaj się wydarzyło i te słowa są tak żenujące w kontekście tego, w jaki sposób nauczanie Kościoła jest traktowane przez polityków Platformy. Zapominają o tym nauczaniu, kiedy mówią o aborcji, o in vitro, o małżeństwach homoseksualnych, ale wykorzystują cynicznie w sposób wypaczony nauczanie Ojca Świętego Franciszka i to jest oburzające. Myślę, że musimy jak najczęściej o tym mówić, aby nie dochodziło do manipulacji i żadnej presji na nas, katolików, aby w błędny sposób rozumieć bezpieczeństwo i interes narodowy.
Panie pośle, na nas ciąży także inna odpowiedzialność w tym porządku miłości, to repatrianci. Obecnie trwająca wizyta marszałka Senatu w Kazachstanie i deklaracje państwa polskiego, że to historyczne zaniedbanie trzeba jak najszybciej naprawić.
Rozpoczęliśmy pracę nad ustawą. Ja byłem do niedawna członkiem Komisji do Spraw Kontaktu z Polakami za granicą. Przewodniczący Michał Dworczyk naprawdę robi świetną robotę. Cały czas zastanawiamy się, w jaki sposób możemy pomóc tym, którzy od dziesięcioleci byli pomijani, którzy są zapomniani, którzy przeżywają nadal bardzo trudne chwile, dlatego że w tych postsowieckich państwach cały czas jesteśmy traktowani jako kategoria druga i już trzecie i czwarte pokolenie przeżywa to, co przeżywali ich rodzice. Oczywiście w innej formie, ale to jest bardzo ważne i na tym na pewno będziemy się skupiać.
Karta Polaka to pierwszy krok, który trzeba uczynić bardzo intensywnie. Wiemy, że już konkretne działania zostały podjęte.
Tak, już mieliśmy debatę w Sejmie. Dzięki temu, że mamy większość sejmową, tutaj myślę, że część innych klubów będzie też za tym rozwiązaniem. Wierzę w to, że w ciągu kilku miesięcy Polacy będą mogli znowu poczuć się w pełni Polakami.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za komentarz do tej ważnej, bieżącej sprawy. Bardzo gorąco pozdrawiam.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości Dominikiem Tarczyńskim z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.